Otwórzmy Psalm 25. W tym psalmie jest taki ciekawy werset. My zresztą chcemy przeczytać cały ten psalm, żeby kontekst był jasny. To jest modlitwa wierzącego człowieka, akurat psalm Dawidowy. Znamy tę postać z Biblii. Człowieka, który przechodził przez straszliwe doświadczenia i z których we wszystkich Bóg wyrwał go z tych doświadczeń i zachował. Człowieka według serca Bożego. Możemy uczyć się z życia Dawida właśnie na podstawie Słowa Bożego, jakie serce podoba się Bogu. I jest tu taki niesamowity werset 15. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Bardzo proste słowa, ale jednocześnie bardzo głębokie. I my w życiu swoim chrześcijańskim też napotykamy na mnóstwo problemów. Takim przykładem z Biblii to jest apostoł Paweł. Tak? Może od razu zajrzyjmy do tego miejsca. To jest drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, gdy Paweł apostoł mówi o swoich doświadczeniach tutaj w 8 wersecie. To jest tylko cząstka tego, co Paweł przeżywał. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Czyli straszne utrapienie go dorwało, tak? Ponad miarę, ponad siły. To nie było ponad siły ludzkie, ale Paweł oceniał, że to ponad jego siły było. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Tak? Czy aż do tego stanu doszedł on. Tak straszne było to doświadczenie. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Czyli Paweł widzi, że to doświadczenie było po to dla niego, aby nauczył się jeszcze głębiej polegać na Bogu i nie polegać na sobie. I gdy my właśnie patrzymy na sieci, gdy patrzymy na siebie, jesteśmy słabi. Wtedy nie ma w nas żadnej mocy i grozi nam po prostu depresja. Grozi nam załamanie nerwowe, apatia, brak życia. Wszystko z nas wycieka. Właśnie. I wielokrotnie, gdy prowadzimy w życiu naszym jakieś długie boje, długa walka jakaś jest, długotrwała, szczególnie o takich mówię. Na przykład ktoś nie ma długo pracy, czy ma problemy z dziećmi, na przykład, a z nienawróconymi ludźmi gdzieś, o których wojuje w modlitwie i oni jakoś zamiast lepiej, to jeszcze gorzej się dzieje z tymi ludźmi. Pastorzy, którzy tak jak ja mogą się martwić za rozwój zboru po prostu, patrzeć na to, co dokonali, i lata mijają w naszym życiu także. I możemy się oglądać za tym, co dokonaliśmy. Wtedy patrzymy na siebie. Patrzymy na siebie i patrzymy na okoliczności i patrzymy także na przeciwnika, na sieci. Sieci są związane z przeciwnikiem, z diabłem, ze światem, z naszą ludzką słabością. My na to patrzymy i jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorsze samopoczucie, a za tym mogą iść głupie decyzje. Niektórzy ludzie posuwają się do tego, że odchodzą od zborów, gdzieś są w samotności, w załamaniu, w depresjach jakichś po prostu. Ktoś się zamyka w jakimś dziwactwie. Tak może być. Można chodzić na społeczności, być dziwakiem albo chorym prawie że psychicznie człowiekiem, który zajmuje się głupotami, bzdurami jakimiś pokryjomu. I to jest choroba, trzeba przyznać. To nie jest życie. To jest tylko próba ucieczki od swojego problemu. Tak nie powinno być. To jest nieprawidłowa postawa. Paweł apostoł, dokończmy jeszcze tutaj przy okazji ten fragment. On mówi ciekawe rzeczy w 10 wersecie i 11. Mówi o Bogu, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Czyli nadzieja Pawła jest w Bogu, tak jak psalmisty, że oczy patrzą moje na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. On, Bóg. Nie ja sam. Tak? Nie moją siłą. Nie dzięki moim zdolnościom. Nie dzięki temu, że coś tam ludzie docenią we mnie, czy coś tam się zmieni, ale po prostu przez poleganie, bardzo proste poleganie na Bogu. Że dla Boga wszystko jest możliwe. I 11 werset mówi, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Niesamowite uwielbienie łaski Bożej. Popatrzmy tutaj. On nie widzi tego, że to on jakoś tam jest uzdolniony szczególnie u stóp Gamaliela, czy tam coś w tym stylu. Nie pokłada w tym żadnej nadziei. Jego nadzieja jest w Bogu i w Bożej łasce, która wystarcza dla niego, żeby przejść przez doświadczenie i przez próby. I to jest niesamowite właśnie, to co Paweł tutaj mówi. Ale też ciekawe dla mnie, 11 werset, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę. To jest dla nas zakryte jako ludzi. Na ile suwerenny Bóg jest w pewnym sensie uzależniony od naszej modlitw, tak? Wiesz, tak można powiedzieć. Z jednej strony Bóg robi co chce, może wszystko uczynić. Z drugiej strony Paweł wskazuje na czynnik ludzki też, że powinniśmy współdziałać z Nim, z Bogiem przez modlitwę. Odpowiadać na wezwania, gdy On nas wzywa do modlitwy wstawienniczej, do wołania za różnych ludzi. I według Biblii też mamy takie obowiązki, jeśli chodzi o modlitwę. Na przykład o dzieci, o rodziców, o pastora, o starszych, o współbraci w Chrystusie, znanego zboru. Tak, to są oczywiste obowiązki. To nie jest, że kiedy Duch Święty mnie tam natchnie, ale po prostu powinienem być w tym wierny i oczywiście oczekiwać też, że może mnie wezwać do modlitwy szczególnej za różne osoby. I wtedy jest to widać, Paweł wierzył, że to ma wpływ na rezultat, na wybawienie kogoś od śmierci na przykład. Sobie wyobrażacie, że możemy się modlić i przedłużyć komuś życie modlitwami na przykład? Możemy powiedzieć Bogu, że nam zależy na kimś, że jest potrzebny. I wołać zgodnie z tym, co Duch Święty daje do naszego wnętrza. Sprzeciwić się szatanowi w tym czy w tamtym. To jest bardzo ważne. Ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze jedno doświadczenie Pawła w tym samym liście, 12 rozdział. Dwunasty rozdział od 7 wersetu. Wcześniej on mówi o różnych wizjach, pochwyceniu do nieba, w swojej skromności nazywa, że znał człowieka. Wiemy, wszyscy bibliści są zgodni, że on mówi o sobie w taki skromny sposób. I w 7 wersecie mówi, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. I ten cierń, to nie wyobrażajmy sobie, że to kawałek jak oset jest, czy z róży, czy coś. To kawał szpela takiego dobrego. To nie jest jakaś taka drzazga, to jest kawał porządnego kija, według oryginalnego znaczenia słowa. To jest coś, co bardzo boli. Nawet małe, coś cienkie, wbite w ciało boli. A tutaj on to tak zobrazował i mówi jakby posłaniec szatana, czyli to związane z działalnością diabła i z bardzo dużym poniżeniem dla niego. A więc by mnie policzkował. Ale mówi też o celu. Jaki cel jest w tym? Aby się zbytnio nie wynosił. Ciekawe rzeczy. Pan Bóg potrafi utrzymywać w pokorze swoich sług. I mówi apostoł Paweł dalej, w tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, czyli to ten szatan po prostu, ten posłaniec szatana, żeby odstąpił. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. To dopiero rewelacja, to jest objawienie od Jezusa Chrystusa dla Pawła. Ja myślę, że to jest objawienie dla każdego chrześcijanina jednocześnie. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Mamy pilnować w naszym życiu, żeby być w miejscu Bożej łaski. Żeby nie sprzeciwiać się Bożej łasce. Później wrócimy do psalmu, zobaczymy, że tam są pewne warunki. To nie jest automat jakiś, jeśli chodzi o łaskę. Bóg na przykład pokornym łaskę daje, a pysznym się przeciwstawia, Biblia mówi. Czyli tu chodzi o łaskę już w praktycznym życiu z Bogiem. Jest potrzebna pewna postawa, żeby łaska mogła swobodnie przepływać do nas. Trzeba przyjmować łaskę. Nie można być z dala od łaski. Na przykład gorzki korzeń jest z dala od łaski. A gorzki korzeń, to nie chodzi tylko, że ktoś jest rozgoryczony, ale tak jak mówi prawo mojżeszowe, właśnie tam się czyta o tym chyba w 5 księdze mojżeszowej, to jest postawa, że słyszy Słowo Boże, zna Słowo Boże i sobie pochlebia, że nie przyjdzie na niego nic złego, mimo że robi źle. Ma zatwardziałą postawę, po prostu kpiny sobie robi z Boga i z Jego Słowa. I może sobie pomyśleć, że jest zbawiony pod łaską i tak dalej. My słyszeliśmy o tym w piątek. Tutaj ciekawe nauczanie na ten temat. To jest taka tania łaska. Łaska taka po prostu lekceważona, przyjmowana nadaremno, jeszcze można powiedzieć. I świadome wyrzeczenie się mocy Bożej w swoim życiu. Nie dopuszcza człowiek, żeby moc Boża działała, tylko formalnie wierzy. Bo tylko głupi by chciał iść do piekła, tak? Ktoś by powiedział. Ale ciekawie Pan Jezus to powiedział w 9 wersecie. Pełnia Jego mocy, pełnia mocy Jezusa okazuje się w słabości. Jakiej słabości? Gdy już na sobie nie polegamy. Gdy już nie możemy się oprzeć na sobie w żaden sposób. Możemy sobie przypomnieć z naszego życia, ja myślę, że to jest dobre takie wyzwanie dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina, żeby w chwilach trudnych doświadczeń, gdy ciebie przerastają rzeczy, wspomnieć, jak wielki jest Pan w twoim życiu. Ty zawiodłeś, tak, ja zawiodłem. Ja niedawno miałem takie rozmyślanie na ten temat i tak Duch Święty mnie poprowadził właśnie, że ty tam zawiodłeś tu czy tam, ale popatrz, jaki był Bóg w twoim życiu. Z ilu niebezpieczeństw śmierci ciebie wyrwał, na przykład. Ja miałem zagrożenie życia kilka razy. Moje dzieci miały zagrożenie życia kilka razy. Miałem zagrożenie, że nie będę miał pracy, dwukrotne po prostu tutaj podczas służby w Olecku. I miałem takie odpowiedzi Boga, że w trakcie drogi do domu, gdy modliłem się ze łzami do Boga, że już moja rodzina nie będzie miała środków do życia po prostu, bo się dowiedziałem o takich różnych decyzjach. Gdy wszedłem do domu, dostałem telefon od znajomego profesora, że się szykuje nowa praca. I później to tak się wyszło. To wyszło i to było potrzebne dla utrzymania mnie po prostu przy życiu. I wiele innych takich sytuacji mogę sobie wspomnieć. I we wszystkich, co mogę powiedzieć, Bóg jest wierny. Bóg jest wszechmogący. Bóg potrafi zadziałać tak, że nam się w głowie nie mieści. Tak? Czy jak mi tu kluczy nie chciał oddać facet, już mieszkanie prawnie miał opuścić, a nie chciał oddać kluczy. Bóg poprowadził, żeby błogosławić ku dobremu człowieka. Żona dostała wizę do USA i się odczepił i oddał klucze, jak został pobłogosławiony. Co to jest? Co to się dzieje? To jest Bóg, który jest wierny i dotyka w słabościach. Tak? Czy spotykanie ludzi w różnych sytuacjach? użycie przez Boga. Pamiętam, kiedyś byłem w takim stanie niezbyt przyjemnym, duchowym. Myślę, po co tu jeszcze się jestem? Czy ze mnie jest jakiś pożytek? Boże. I buch, telefon. Weź, Rysik, przyjdź, tu znajomy przyjechał. Jakiś chyba demony ma, czy coś takiego. My rozmawialiśmy z tym człowiekiem. To jest bardzo ciekawe. Mówisz do Boga, pytasz. Zadzwonili. Człowiek leci, rozmawia, przyjmuje Chrystusa, a później się okazuje, następny baptysta się pojawił na świecie. I żyje z Bogiem. Myślisz, aha, to jednak taka odpowiedź Boża. Ale może być, że nie będzie telefonu, nie będzie nic innego, ale możesz wspomnieć to, jaki Bóg jest w twoim życiu. Jak wielokrotnie, mimo twojej niezdarności, słabości, a nawet ze względu na twoje słabości, okazał ci przychylność. Wspomnij, jaki jest Bóg i na nim oprzyj się. Oczy moje patrzą na Pana, nie na siebie, nie na sieci, nie na okoliczności, ale na Boga Biblii. I my mamy też ciągle pamiętać drogę, którą Pan Bóg nas prowadził, jak w 5 Księdze Mojżeszowej pisze w 8 rozdziale. Pamiętaj całą drogę, którą cię prowadziłem. Tak? Bóg tak mówi tam do Izraela. I to jest ciekawy fragment Słowa Bożego, który też warto sobie przypominać. No i tutaj, gdy wracamy do 9 rozdziału, 12 rozdziału 2 do Koryntian, pełnia mej mocy okazuje się w słabości, Jezus mówi. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Zauważyłem, że w kazaniach bardzo często kaznodzieje chlubią się sukcesami. Bardzo często tak jest. Wszystkie moje dzieci wierzące, wszystkie służą Bogu. Mam zdrowie końskie, biegałem w maratonie niedawno i tak dalej. Na następny maraton się szykuję. Maraton, wiecie co? Ile to ma kilometrów maraton? Kto podpowie? 42, no. Przebiec, tak? To trochę coś znaczy. Mam wielki zbór, nawróciło się ostatnio 100 ludzi i tak dalej. I takie świadectwa ludzie mówią. Jestem 80 lat w Chrystusie i tak dalej. No, no dobrze, że jesteś 80 lat, ale to chyba największa chwała to chyba Chrystusowi się należy za to, a nie człowiekowi i nie, że ktoś jest tu nadzwyczajny jakiś, tylko Bóg jest nadzwyczajny. Paweł mówi ciekawie, że on najchętniej chlubić się będzie słabościami, się nie wstydził tego, mówił, że wyrzekł się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, nie fałszuje Słowa Bożego. I chcę, aby Chrystus był uwielbiony przez Jego zwiastowanie, tak? 10 werset mówi, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Co to znaczy? Słaby w sensie takim, że nie polegam na sobie, że widzę swoją słabość. I taka prawda jest, że każdy człowiek jest słaby. Jest tylko człowiekiem. Tak jak Piotr powiedział do Korneliusza, który przed nim plackiem padł. Pomyślał, to dopiero niezwykły człowiek, anioł aż z nieba przyszedł i powiedział, żeby go wezwać. To musi być niezły gość, nie? Chlap przed Piotrem, a Piotr mówi, wstań. I ja jestem tylko człowiekiem. Albo gdy chromego od urodzenia uzdrowiono z Janem. Co wtedy powiedzieli? Co wy na nas patrzycie, jakbyśmy własną pobożnością albo mocą sprawili, że on chodzi? Bóg uwielbił swojego Syna Jezusa Chrystusa. To jest właśnie taka postawa, której mamy się uczyć. I możemy paradoksalnie wykorzystać doświadczenia i próby, które przychodzą do naszego życia, do umocnienia w Chrystusie. Żebyśmy w Chrystusie stali się mocniejsi i będzie z nas większy pożytek, ale kto wybierze drugą drogę, inną drogę patrzenia na sieci, patrzenia na okoliczności, ten człowiek po prostu będzie jeszcze słabszy wtedy. i słabszy w negatywnym sensie. Jest słabość pozytywna i słabość negatywna. Słabość pozytywna polega na tym, że zdaję sobie sprawę, że jako człowiek jestem słaby, że układam ufność w swoją w Bogu całkowicie, nawet w beznadziejnych wydawałoby się okolicznościach. A jest też słabość beznadziejna, można powiedzieć, gdzie jednak udaję, że nie polegam na sobie, a tak naprawdę polegam, się wkurzam, że mi nie wychodzi to czy tamto, szukam winnego, staję się agresywny, czy jakiś tam jeszcze inny, albo załamany psychicznie. I ta słabość nie jest powodem do chluby. To jest słabość wrednego grzesznika, który się denerwuje, że mu nie idzie w jego grzeszeniu i w pysze na przykład, że coś tu się niedobrego dzieje. Wracamy teraz do psalmu, wracamy do psalmu 25. 15 werset mówi, że Pan wyswobadza z sieci nogi moje. On to czyni, Bóg to czyni. My znamy z życia Dawida, że on kilka razy się uchylił, jak go dzidą chciał dźgnąć, tak? Rzucał w niego, czy oszczepem tam Saul, a to był wojownik. Także to, że Dawid się uchylił, to był cud, można powiedzieć. I to dwa razy uskoczył przed nim. I są takie miejsca opisane. Jednego dnia dwa razy uskoczył. No i ktoś powie, no sprytny był Dawid. Znał dobre uniki i już. Ale Bóg w innym miejscu mówi, ja Ciebie zachowałem od ręki Saula. I zdumiewające były wybawienia Dawida. Pamiętacie z Biblii? Na przykład jak już Saul otaczał Dawida na jednej górze, przyszedł posłaniec i powiedział, Filistyńczycy wtargnęli do kraju, chodź, musimy ruszać. I on zostawił Dawida i ruszył. Na przykład takie wybawienie. Jaka tu zasługa Dawida? Potęga? Mięśnie może? Czasami na kreskówkach dla dzieci taki Dawid jest z takimi mięśniami, taki wypasiony chłop, kawał chłopa. A to nic z tych rzeczy. A co było jeszcze innym razem? Pan Bóg ma poczucie humoru. Zachciało się na twardo zrobić Saulowi. Wszedł do jaskini. Tak? Niektórzy mówią, że on tam wszedł, żeby namaścić sobie nogi. Jakaś kobieta akurat tak nauczała kiedyś. Czytałem gdzieś takie nauczanie i to mnie rozbawiło jako mężczyznę. Mężczyźni nie wstydzą się nawet sikać obok siebie. Stoją i normalnie leją. A co dopiero podnieść jakąś tam sukmanę i namaścić nogę, to dla faceta przy facecie to żaden wstyd. I Saul poszedł za potrzebą i kiedyś taki ortodoksyjny Żyd mi to wytłumaczył, że rzeczywiście ta potrzeba to jest taka na twardo, że powiem w taki sposób. I akurat do jaskini, gdzie siedział Dawid z wojownikami, zobaczcie, no co za pech z punktu widzenia tego grzesznika, ale też jaka zasługa Dawida? Jakaś była jaskinia, wlazł do jaskini. Tak? Pan wybawił. Jest niesamowite. A pamiętacie historię, gdy Dawid chciał Nabala załatwić za to, że on tak mu się odwdzięczył? Powiedział, kto to Dawid i tak dalej. Dawid ochraniał jego trzody na pustyni, będąc z wojskiem tutaj strzykowce, zrobił sobie święto. Mówi, nie dam nic z takim okiem. Co mi tam jakiś Dawid obchodzi? Dawid tak się wkurzył, już przypasał miecz, wziął swoich wojowników i sobie pomyślał, do rana żaden facet z niego nie ostoi się żywy. Zginąłby Nabal i wszyscy niewinni ludzie, mężczyźni z jego domu. Sobie wyobrażacie? Dawid byłby przestępcą. I Bóg uratował Dawida. Abigail, żona Nabala, wyszła na jego spotkanie w ostatniej chwili po prostu. I on zaniechał tej wyprawy, zaniechał zabijania. To jest wszystko ręka Boża, że Bóg wyswobadza z sieci nogi człowieka. Ja chciałbym, żebyśmy my jeszcze tutaj zajrzeli do psalmu 124. Jest to taki krótki psalm. 124 psalm. который отдает Богу хвалу за то, кем он есть. Песнь пилигримок Давидова. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. Czasami mamy takich wrogów. Są spinieni jak ten pies taki. Co jak złapie, to 300, ile tam 3 tony uścisku ma, czy tam coś takiego. Są takie psy straszne. I są tacy ludzie na świecie też. Przy okazji, bracia i siostry, wiem, że wśród nas są ludzie, którzy mieli takich wrogów. Gdzieś tam w pracy i tak dalej. Jeden był, o którym brat Krzywy powiedział, że się na własną dzidę nadzieje. Akurat u Patryka w pracy i tak się stało. Przeholował gość, który pomiatał ludźmi. W moim życiu też takich mogłem spotkać. Wielu z nas takich miało. Różnych szyderców i innych tam. Ale są też niegodziwi ludzie, którzy chcą nas gdzieś oskubać z pieniędzy. Na przykład udają wierzących. Czasami tacy bywają. To zdumiewające, że tacy ludzie są. Ale są. Są jawni wrogowie, mówiący kłamstwa, rozpowiadający plotki i wiele innych rzeczy czyniący. I tutaj pisze, że najchętniej by pożarli żywcem. Ktoś powie, że pokroić i posolić, ale oni jeszcze by zjedli. Nie tylko pokroili, posolili, ale jeszcze by zjedli. I to żywcem. Gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Jak ono się podarło? Przypadkowo? Na pewno nie. Tutaj inny obraz. Tam była sieć, a tutaj sidło. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Dzięki Bogu. Dzięki temu, że Pan był z nami. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. To przypomnienie, jak wielki jest Bóg. On uczynił niebo i ziemię i Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia nadal. Mimo, że niektórzy trochę inaczej nauczają na ten temat. Bóg nie wygnany z ziemi, wbrew herezyjnym naukom, które tam gdzieś się pojawiają w książkach różnych dziwolągów. I, czyli przypomina psalm na końcu, pomoc nasza w imieniu Pana i na początku, gdyby Pan nie był z nami. I my możemy świadomie w naszym życiu zostawić Boga, nie trwać w Chrystusie. Mi się podoba to, co mówił Szymon Matusiak właśnie w piątek, że nasze bezpieczeństwo jako wierzących jest, istnieje, ale ono jest w Chrystusie. To jest bardzo mądre zdanie. Gdy ty trwasz w Chrystusie, jesteś na 100% bezpieczny. Jak nie trwasz w Chrystusie, twoje bezpieczeństwo, nawet życia wiecznego, staje się pod znakiem zapytania i każdy, kto ma, jest w takim stanie, wie o tym. Bo odczuwa to. Bo Bóg daje mu doświadczyć tego, że na cienkiej nitce wisi. I wszystko w naszym życiu się rozgrywa o to, żeby przemieniać myślenie, żeby było przemienione nasze myślenie, żeby nasze działania także były takie, które się podobają Bogu. Żeby być blisko sercem przy Bogu. Zgodnie z tym, co zapisane w tej księdze. W Słowie Bożym, które jest niezmienne. Wracajmy właśnie teraz do Psalmu 25 i zobaczmy kilka takich cech, które świadczą o tym, że człowiek trwa przy Bogu. Niech one zachęcą nas do tego, że to nie chodzi o to, żeby tylko patrzeć na Pana jakoś tam duchowo i jakieś mistyczne patrzenie na Chrystusa. I jeszcze może na dodatek jakiegoś mistycznego. Nie daj Boże coś takiego. Oczy patrzą na Pana, to jest związane z kontekstem Psalmu 25. I my zobaczmy teraz ten kontekst. Zobaczmy pierwszy werset. Dawidowy, psalm. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam, obym nie zaznał wstydu. To jest modlitwa, czyli element pobożności to jest wołanie do Boga, szczere z całego serca. Dalej mówi, niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. A teraz pewna prawda w trzecim wersecie. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Nadzieja pokładana w Bogu nie przyniesie wstydu człowiekowi. A kto zazna wstydu? Dalej jest napisane. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Można też powiedzieć, nie dochowują wierności. Nie dochowują wierności Bogu. Postawili inne bożki w swoim życiu. Tak naprawdę kłaniają się im. Znamy to z księgi Ezechiela, tak? Jak proroka tam Bóg pokazuje, co czynią potajemnie w Jerozolimie w świątyni. Że to makabra po prostu. Jakieś tam kobiety tkają coś dla jakiegoś bożka, który raz na rok się rodzi, później umiera, znowu się rodzi. Jakiegoś cymbała po prostu. Tam jacyś tyłem zwróceni do świątyni Pana, starsi jeszcze Izraela oddają pokłon słońcu. I za każdym razem jest powiedziane, synu, widziałeś to, zobaczysz jeszcze gorsze obrzydliwości. Ludzie pokryjomu mogą mieć takie różne bożki. Później człowiek słaby, nie wie, co to jest, dlaczego jestem taki słaby? Dlaczego tutaj modlitwa niewysłuchana, czy inne rzeczy się dzieją? Dlaczego tak skapcaniałem? A do tego prowadzą bożki. Przeklęty, kto stawia sobie bożki w swoje życie, na piedestale. I teraz dalej czytamy czwarty werset. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. To jest pokora, bracia i siostry, tutaj. To nie jest pobłogosław mi, bo ja zaplanowałem i mogę tu dużo zarobić, albo chciałbym być zdrowy, nie chciałbym okularów nosić, albo coś tam innego. Mi się tak chce, albo jak, a chciałbym najlepiej pojechać teraz na Hawaje, na przykład na Wielkanoc, to co? Pobłogosław Boże. Tak? A czemu by nie? Ktoś by powiedział. Albo żona mi dokucza, to weź to żonę Boże jakoś załatw, żeby przestała tak robić. A tu inaczej on mówi, wskaż mi drogi swoje. Jak mi wskaże, jak ja jestem paskudny do żony, w czym i tak dalej, to mogę pod ziemię się zapaść ze wstydu. Po prostu. Niektórym ludziom to się właśnie tak podoba. Najlepiej, żeby było w kłamstwie, najlepiej ich racja, prawda po naszej stronie. Nie, sprawiedliwość po naszej stronie musi być. Sąd sądem, ale sprawiedliwość nasza musi być. I tak dalej. I Panie pobłogosław. Ojcze nasz, do tego można jeszcze dołożyć. I kilka innych modlitw. Ale to nic nie daje, to jest próżna modlitwa. On mówi, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. I dalej, prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. A co Jezus powiedział, co jest prawdą? Słowo Boże jest prawdą. Niezmienne. Potrafi dotknąć serca, przeorać, myśli serca nawet ujawnić. Przenika aż do szpiku rozdzielenia duszy i ducha. Niesamowite. Moc Słowa Bożego. To znaczy, że ja czytam to Słowo i patrzę, co mówi spisane Boże Słowo. Muszę mieć taką postawę w życiu. I mówi dalej, Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Oczekuję na Boga po prostu człowiek, ten psalmista. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie, przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. To dobroć Boża prowadzi nas do zmiany, do upamiętania, tak Biblia mówi, tak? I tu wspominanie Bożej łaski i powoływanie się na Boże miłosierdzie. Bardzo potrzebujemy Bożego miłosierdzia w naszym życiu. Bardzo potrzebujemy. Pan jest dobry i prawy. Następne cechy Boga. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. To jest prawda na 100%. Czujesz, że coś nagrzeszyłeś, że siedzisz w jakimś bagnie? Jesteś pierwszy, dla którego Bóg wskaże drogę. Wyjście z bagna. Przez swoje spisane słowo. Przez dotyk Ducha Świętego w twoim życiu. I dalej, prowadzi kogo? Prowadzi Bóg. Każdego, kto popadnie, tu pisze, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Mimo, że objawił drogę, to jeszcze dalej drogę uczy. Jaka jest ta droga Boża? To jest też poznawanie Boga zgodne z chodzeniem z Pismem Świętym, tą drogą. Ale prowadzi pokornych. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. My mamy nakazy też. Nakazy Jezusa Chrystusa. I to nie są, że to starotestamentowe czy jakieś inne głupoty niektórzy nauczają. Że kazanie na górze to się nie odnosi do Nowego Testamentu i jakieś tam jeszcze inne brednie ludzie wygadują. Król w Królestwie Bożym, Jezus Chrystus, objawia zasady Królestwa Bożego i my mamy je poznać. Nie wszystko mi wolno, nie wszystko buduje, nie wszystko jest pożyteczne, nie dam się niczemu zniewolić, zgadza się? To są pewne zasady też. Zasada, nic nie bądźcie winni prócz miłości wzajemnej, bardziej błogosławioną rzeczą dawać niż brać i wiele innych zasad jest w Słowie Bożym. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Popatrzcie, to jest pokora też tego człowieka. Dawida akurat tutaj. Któryś to człowiek boi się Pana. Uczy go, jaką wybrać drogę. Czyli jeżeli ma bojaźń Bożą, szacunek, respekt do Boga, nienawiść do grzechu, to Bóg uczy go, tego człowieka, jaką wybrać drogę. Jak postępować, jak żyć. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę. To, co powiedział Pan Jezus do Pawła. To jest tak samo do ciebie. Jak żyć, gdy jeszcze ktoś tam nienawrócony, dziecko na przykład nienawrócone, a może już dorosły koń nienawrócony. Na przykład, jak mam żyć? On nauczy. Tylko zajmij odpowiednią postawę. I czytamy dalej. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Znowu bojaźń Boża i społeczność z Bogiem, kto ma. Tak? I dalej jest modlitwa, wołanie serca tego człowieka. 16 werset. Zwróć się ku mnie, mówi do Boga, i zmiłuj się nade mną, bo mi jest samotny i ubogi. Ulżyj udręce serca mojego. Wyzwól mnie z utrapień moich. Wejrzyj na nędzy i mozuł mój. I odpuść wszystkie grzechy moje. Znowu kolejny raz wyznanie grzechu. Ale popatrzcie, jak on nabiera siły w Bogu, ten psalmista. Nie w sobie, nie w rozumowaniu, mędrkowaniu jakimś, w marzeniach jakiejś ściętej głowy, czy nie wiadomo czym. Po prostu zwraca się do Boga. Ja widzę tu, jak on w modlitwie nabiera siły. Jak Bóg słabego umacnia i utwierdza w sobie, w Chrystusie, w Bogu. Mówi, patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi i jak zawzięcie mnie nienawidzą. Strzeż duszy mojej i ocal mnie. Niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. Czyli płacę cenę bycia z Tobą, Boże. Nie jestem obłudnikiem, który się modli, żeby krowa zdechła sąsiadowi, czy coś w tym stylu. Niewinność i prawość niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. Boże, wybaw Izraela od wszelkich niedoli jego. I on wspomina o swoich braciach też. My możemy wspominać o wierzących, o Kościele. Tak? Widzimy zatem, jaka postawa tutaj człowieka, która się podoba Bogu i niech Bóg myślę, że Bóg chce dzisiaj nas zachęcić właśnie do takiej postawy, do tego, żeby nasza nadzieja była w Bogu, żeby nie było bożków, żeby była postawa szczerości przed Bogiem, żeby była bojaźń Boża, tak? I szacunek i respekt dla Słowa Bożego. I przychodzenie do Boga w modlitwie. Widzimy tu głębię w tym psalmie przychodzenia w modlitwie. Zaczyna się od uwielbienia Boga, że wylewa duszę przed Bogiem, a w trakcie dostaje objawienia ten człowiek, który tu się modli. I widać, że jest umocnionym. I może dalej czynić, iść drogą prawdy, drogą prawa Bożego. Drogą Bożą, drogą, która jest święta. Na której nawet głupi nie zbłądzi, Biblia mówi. Nie, i bądźmy zachęceni do tego, żeby właśnie taką postawę ćwiczyć w naszym życiu. I żeby jako chrześcijanie korzystać z łaski, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I nie odrzucać łaski Bożej, ale przyjmować się. Ona karci nas, smaga też, abyśmy wyrzekli się bezbożności światowych pożądliwości. Na tym świecie sprawiedliwie pobożnie żyli, tak jak mówi list do Tytusa. Tak? To jest działanie Bożej łaski. Różnorodne działanie Bożej łaski. Powstańmy, uwielbimy Boga. Panie, dziękujemy Ci za tę zachętę, jaką otrzymuję od Ciebie, że tylko na Ciebie mają patrzeć moje oczy duchowe. Nie na sieci, nie na sidła, ale na żywego Boga. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty nad wszystkim królujesz, Panie. Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. Twoje jest królestwo, Twoje jest chwała, Twoje jest bogactwo. W Twoim ręku jest, aby człowieka poniżyć czy wywyższyć. My czcimy Cię za to, że w doświadczeniach i próbach możemy wspomnieć, jak wielki jesteś, Panie, jak wielkie rzeczy dokonałeś w naszym życiu i tym bardziej, że nie zasłużyliśmy na to i że nic nie ma w tym naszego udziału, ale to jest Twoja łaska, Twoja dobroć. Odbierz chwałę, odbierz cześć, odbierz uwielbienie za Twoją wierność. I jednocześnie modlimy się do Ciebie, aby nie było w nas żadnej obłudy, aby nie było w nas żadnego lekceważenia Twojego słowa, lekceważenia tych zasad, które tutaj dzisiaj słyszeliśmy, abyśmy mogli w prawości chodzić w tym świecie i oddawać Ci chwałę i być wierni Tobie, a nie niewierni. Dziękujemy Ci, że Ty powołałeś nas do wierności aż do końca i Ty mówisz, bądź wierny aż do śmierci i my pieczętujemy to słowo w swoje serca, aby wykonać to i aby być przy Tobie. I nie tylko modlić się w swoich sprawach, ale także naszych braci i siostry i współdziałać przez modlitwę, aby Boże Królestwo rozszerzało się, aby ono dosięgało serc innych ludzi i aby zwycięstwa przychodziły także do naszych braci i sióstr, a także do tych, którzy jeszcze dzisiaj są zgubieni. Ty możesz dokonać tego, Boże. Nasze oczy patrzą na Ciebie w tym. Bądź uwielbiony i wywyższony w imieniu Jezusa. Amen. Amen.